My dear Frodo, you asked me once if I had told you everything there was to know about my adventures. While I can honestly say I have told you the truth, I may not have told you all of it.
Bilbo Baggins, I'm looking for someone to share in an adventure.
Junk like that, you know, which is a real drag. Shring, shring, you know, because moms are genetically programmed to hate music played at the appropriate level, right? I mean, and my dad, forget about it. Shring, 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 shring. He can ruin a Led Zeppelin reunion concert, you know what I mean? Shring, shring, because he hates any music played at the appropriate level. Shring, shring, shring.
Dobry wieczór wszystkim, witam w audycji Shwing. Po krótkiej przerwie mieliśmy 2 tygodnie małego, że tak powiem, jak to się nazywa, małej przerwy i do was nie mogę, stary.
To jest urocze, jest audycja, która jest podcastem tak. I jest wieczorem, kiedy jest 12.
Tak jest, dokładnie. Konrad Okoński z Wrocławia oraz spod Wrocławia.
Kurwa, nagle znowu, serio.
Robert Sieniński.
Cześć. I witamy w podcaście Shwing, czyli najlepszy polski podcast według jakiegoś tam jednego kolesia w komentarzach u kolesia z nieczystych zagrywek.
Według mnie też, ale ja jestem ten. Nie, w zasadzie nie, nieczyste zagrywki są chyba fajniejsze niż my.
Powiem szczerze, że nie słuchałem.
Ale one nie są podcastem, bo podcast jest zdefiniowany RSS-em, a oni nie mają. To jest dosyć tragiczna
czyli
sprawa.
Czyli wygrywamy.
To jest dosyć tragiczna sprawa, powiem ci, bo ja przez to nie słucham. Ja uwielbiam nieczyste zagrywki, ale nie słucham ich, ponieważ ilość pracy, którą muszę włożyć, żeby to ściągnąć na dysk, każdy po kolei, potem wrzucić to do programu, przerobić to na podcasty i dopiero zaplodować na swój odtwarzacz MP3, jest zbyt duża, żeby mi się chciało.
Podejrzewam, że ja nie, nawet jakby był RSS, to bym nie słuchał. Naszych nie słucham.
Nie ma. No jak masz słuchać? Słyszysz teraz.
Nuda.
Nie ma jak zacząć powrót naszego podcastu od gadania o innych podcastach. Pozdrawiamy nieczyste zagrywki.
Myślisz, że oni słuchają nas?
Myślę, że nie. Chyba może. Nie wiem. Czasem na Twitterze mamy pewne, wiesz, jak to się nazywa, interakcje.
Okej. Okay. Jesteśmy tutaj w tym momencie dlatego, że prowadziliśmy podcast, który był komentarzami Gwiezdnych Wojen. Utknęliśmy w momencie, w którym powinno zacząć być ciekawie.
Tak, ale tak, dokładnie. To jest coś takiego, jak uciekasz z wariatkowa i masz 10 ścian do przejścia i po 9 stwierdzasz, że nie dasz rady i wracasz.
Więc i dlatego stwierdziliśmy ostatnio, że dobrze by było jakimś to skończyć, teraz jest dobry moment. Dobry moment na to, żeby kontynuować temat Gwiezdnych Wojen. Dlatego nagrywamy zupełnie inny odcinek.
Tak, dokładnie.
Do komentarzy może się wróci.
Tak, przede wszystkim stwierdziliśmy, że dobrze będzie nagrać coś teraz, ponieważ w świecie Gwiezdnych Wojen ruszyło się bardzo dużo, głównie z racji tego, że nie tylko Gwiezdne Wojny zostały odsprzedane przez Lucasa Disneyowi, bo to już nie jest zbyt nowe, ale parę tygodni temu, chyba 2 tygodnie temu, J.J. Abrams został ogłoszony reżyserem nowego projektu, co było zaskakujące o tyle, że wcześniej pytany w wywiadach, czy w ogóle jestem zainteresowany, powiedział, że nie. Co? Powiem ci, że to mnie dosyć dobrze nastawia do tego wszystkiego i powiedzieć ci dlaczego?
Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, ponieważ ja bardzo cenię Abramsa w kinie. W kinie, bardziej niż w telewizji.
Nie, ja też. Bardzo mocno, bardzo, bardzo. Jeden z moich ulubionych reżyserów, bo jest naprawdę spoko.
Wow.
Ej, nie wiem, czy widziałem coś Abramsa, co mi się nie podobało.
Z filmów czy seriali?
Wiesz co, z seriali trudno mi powiedzieć, bo Fringe obejrzałem chyba jeden odcinek i nie wciągnąłem się w niego, także nie mogę go ocenić za bardzo.
Ja obejrzałem Fringe i Lost i po obu serialach byłem rozczarowany na końcu.
Ale pierwszy sezon Lost, który robił Abrams?
Pierwsze dwa sezony Lost były zajebiste. Nawet trzeci można było jakoś tam podpisać pod coś fajnego.
Ja nie przetrwałem drugiego.
Absolutnie zaczęło się pierdolić moim zdaniem jakoś w trzecim sezonie, kiedy już było czuć na siłę rozciągane wątki. Mhm. Z tego co wiem, to oni już w drugim sezonie mocno pododawali wątki. A Fringe się strasznie rozjechało. To miał fajny pomysł bazowy, a poszło jakieś dziwną stronę.
No.
Ale jeśli idzie o filmy, to Mission Impossible 3 było kapitalne. Star Trek był rewelacyjny, jak dla mnie tak na dobrą sprawę mnie wkręcił dopiero w Star Trek, to film Abramsa.
Ja nie wiedziałem, że Abrams robił Mission Impossible 3.
Zrobił. I był producentem tego nowego, czwartego.
Który reżyserował Brad Bird, dokładnie.
I widziałeś Super 8?
Jasne, widziałem go. Bardzo, bardzo mi się podobał, chociaż musiałem pójść do kibla na finalnej scenie.
O.
To było straszne, stary. Nie wiem, czy pamiętasz moją historię.
Nie.
Byłem na Super 8 i film był fantastyczny i nie mogłem się oderwać od ekranu, ale strasznie mi się chciało srać. Tak strasznie mocno, że po prostu bolało mnie od połowy filmu i to już był ból. To nie było tak, że o, coś tam mnie ten... Tylko naprawdę bolało. I na finalnej scenie, kiedy miał się pojawić już potwór, stwierdziłem, że nie dam rady, bo po prostu zniosę jajko i musiałem wyjść. I nie zobaczyłem w końcu potwora. Musiałem zobaczyć to później. Okay, że tak powiem, yeah. Na DVD. Masakra. Nie, czekaj, byłem drugi raz w kinie chyba na nim.
Wow!
W każdym razie widziałem w końcu scenę z potworem i...
To był naprawdę fajny film. Mi się naprawdę bardzo podobał.
Bardzo dobry.
Siła nostalgii tam też działa niestety.
Działa.
Więc nie wiem na jakiej zasadzie ten film by mi się spodobał, gdybym nie był fanem E.T. i filmów młodego Spielberga.
No tak, ale to nie jest do końca nostalgia, bo to nie jest franchise, działało, który on kontynuuje.
Nie, ale to działało na zasadzie nostalgii. To był znowu taki film o dzieciach, latach 80.
Tak.
I potworze. To jest dla mnie to się wiąże mocno z latami 80. Dlatego mi się to dobrze oglądało.
Tak, tylko wiesz, Abrams wziął sobie na cel zrealizować film w konwencji tamtych czasów i w konwencji filmów kręconych kiedyś i zrobił to bardzo dobrze. I to jest coś, co się ciągnie przez jego twórczość, bo wziął też na tapetę Star Treka i zrobił go bardzo dobrze. Jest bardzo dobrym reżyserem.
Star Trek jest o tyle ciekawy moim zdaniem przypadkiem, że on zrobił... Bardzo fajnie to wykombinowali on i scenarzyści, że nowy Star Trek jest tak na dobrą sprawę kontynuacją całej starej serii Star Treka, która ciągnie się od lat 60., a jednocześnie jest rebootem, który wprowadza zupełnie nowych widzów do tego.
Tak, ale też trzeba zauważyć, że jest zupełnie inny w klimacie niż seriale.
No jest, jednak mimo wszystko gdyby zrobić taki film, który byłby bardzo w klimacie starych Star Treków, mam wrażenie, że to by się nie przyjęło. Znaczy, bo ja
byłoby nudne trochę.
Po obejrzeniu kinowego Star Treka nowego obejrzałem chyba pierwszy sezon oryginalnego Star Treka, jeszcze z Shatnerem i z Nimoyem. To było zaskakująco dobre, no ja byłem naprawdę w szoku, to jest fajne.
Widzisz, bo ja zacząłem TNG, The Next Generation z Picardem.
Next Generation bardziej oglądałem, kiedy by leciało w telewizji. Ale
no ja nie, nigdy. Stary, ale nigdy nie oglądałem Star Treka w telewizji i zacząłem TNG dwa miesiące temu chyba i tak jest tak dobre, że nie mogę uwierzyć.
Idzie o filmy kinowe z ery przed Abramsa, to odcinek z Picardem, który się nazywał Pierwszy Kontakt. Mhm. Dla mnie najlepszy.
Jest spoko. To jest jedyny, który widziałem. To jest jedyny Star Trek, którego widziałem w ogóle, zanim zobaczyłem film Abramsa.
A teraz Abrams będzie robił Gwiezdne Wojny. To jest bardzo, bardzo spoko, ponieważ żygam już Gwiezdnymi Wojnami. Teraz jak oglądaliśmy, powiem ci szczerze, teraz jak ja mam takie fale przypływu i odpływu mojej sympatii do Gwiezdnych Wojen. Jak bardzo lubiłem Gwiezdne Wojny jako dzieciak, potem mi przeszło, za jakiś czas znowu mi wróciło, a teraz jak oglądaliśmy podczas swingów kolejne części, tak bardzo mi zbrzydły Gwiezdne Wojny.
Mi trochę też.
Nie mam patrzenia na Gwiezdne Wojny. Jak słyszę Jedi, miecze i Lucas, to autentycznie chce mi się żygać. I bardzo się cieszę, że wybrali Lucasa, który... Abramsa. Że wybrali Abramsa, który był w stanie mi sprzedać Star Treka. Może wreszcie znowu będę lubił Gwiezdne Wojny.
Wiesz co, no prawdopodobnie tak. Nie, bo to jest świetny świat i to jest świetny klimat, tylko trzeba zrobić dobry film. I ja też żegam Gwiezdnymi Wojnami, nawet ci powiem, że teraz jak miałem urodziny ostatnio, moja dziewczyna Monika postanowiła, że obejrzy ze mną Gwiezdne Wojny wreszcie, bo namawiałem ją do tego od zawsze, jak każdy facet, który jest geekiem w jakikolwiek sposób.
Nigdy nie namawiałem swojej Agaty do obejrzenia Gwiezdnych Wojen.
I słuchaj, obejrzeliśmy pierwszy epizod, Nową Nadzieję, przy czym ona przyniosła mi nowe Gwiezdne Wojny, żeby obejrzeć tamte. I kiedy zobaczyliśmy Nową Nadzieję, to stwierdziłem, że chyba mają rację, bo Gwiezdne Wojny, Nowa Nadzieja jest tak powolnym filmem, jest tak strasznie wolny, że... A nawet ja trochę przysypiałem na nim.
No to ja się akurat tutaj nie zgodzę z tobą zupełnie, bo ja zdecydowanie wolę spokojną Nową Nadzieję niż ten plastik, który jest w epizodzie pierwszym.
A nie, no to totalnie, jeśli chodzi o wizualne rzeczy, czy jakość filmu,
faktem,
to tak.
Faktem jest, że to prawdopodobnie jest... zgubiłem wątek, zacząłem przeglądać
internet. Nowe Gwiezdne Wojny są łatwiejsze dla widza, który jest nowy, bo one są po prostu bardziej, wiesz, wypełnione akcją, cały czas coś się
ale
dzieje.
Psują, jeżeli ktoś nie oglądał Gwiezdnych Wojen i nie wie o tym słynnym spoilerze z Imperium Kontratakuje, tak. To te trzy filmy absolutnie psują mu to. To jest jeden masywny spoiler.
Tak, to było...
trzy filmy, które wykładają to, co zostało powiedziane jako zaskoczenie w piątym epizodzie.
Tak, słuchaj.
Jeżeli oglądasz od pierwszego, to zupełnie nie ma zaskoczenia.
I słuchaj, i Monika widziała kiedyś fragmenty pierwszego epizodu i teraz jak oglądaliśmy Nową Nadzieję, miałem nadzieję i tak myślałem, kurde, czy ona pamięta? Czy ona wie? I ona pyta w pewnym momencie, kim jest ta postać i co oni robią, a ja mówię, nie wiadomo. Może to jest ktoś tam? Ale nie, bo on tego. Nie chcę nic mówić, bo nie wiem, czy będzie słuchała. O rany.
Ach. A dlaczego on tu idzie? A, musisz oglądać? Już kurwa, od razu wiadomo, że coś jest, skoro nie chcesz powiedzieć.
I to musi być straszne, jeśli oglądasz jakiś film z kimś, kto jest ogromnym jego fanem i on wszystko wie i on czeka na te wyjątkowe sceny i kiedy o nie pytasz, to widzisz po jego twarzy, że on wie coś niesamowitego, ale ci nie powie, ponieważ spoiler.
Tak. O, nie musisz oglądać. Gorzej, jak się potem nie podoba, jest takie, ty czekasz, o mój Boże, zobacz, co to będzie.
Wiesz, czego potrzebujemy teraz na podcaście, teraz, tutaj, w tym momencie? Potrzebujemy osoby, która uważałaby, że wybranie Abramsa jest niewłaściwe, ponieważ robił Star Trek, bo musimy argumentować przeciwko temu. Ale nie ma kogoś takiego teraz.
Wiesz co, Shatner chyba, ostatnio pamiętam, że Shatner strasznie się oburzył, że Abrams opuszcza Star Treka, żeby robić Gwiezdne Wojny.
Ale on nie opuszcza, zrobił drugiego Star Treka przecież.
Zrobił drugiego Star Treka, ale nie zrobi trzeciego.
No ja myślę, że Abrams też nie zrobi drugich ani trzecich Gwiezdnych Wojen, bo to nie jest koleś, który lubi być zamknięty w czymś.
Tak, ale to jest ciekawe. Zauważ, że to jest jego druga seria, którą on w tym momencie przejmuje, która ma początek Star.
Mój Boże.
I ja myślę, że następny jest Stargate.
Stargate, oh fuck. Nie wydaje ci się, że to jest koleś, który nie będzie chciał robić tak dużo kosmosu? Czy fan science fiction?
Wie, ale zobacz, nie potem wiem. Będzie Stargate, ewentualnie Starski i Hutch.
O, masz rację. To może być to. To byłoby fajne, bo on lubi robić różne rzeczy. On jest, mam wrażenie, jest jednak mocno artystą. I wszystkie filmy, które wypuszcza, mają jakiś taki ciekawy kąt, jakby jego taką pieczątkę, nie wiem jak to określić nawet.
Znaczy on ma flery, jeżeli zobaczysz film i są flery, to wiesz, że to jest film Abramsa.
No, z tego można się nabijać, ale wiesz, ale to jest wizualne.
Ale flery są ładne.
Są ładne.
Aczkolwiek jak oglądałem ten, jak wcześniejsze filmy jakoś mi to nie rzucało w oczy i... Jak byłem na Super 8, to naprawdę tamte flary są do przesady.
Było? W Super 8 były flary?
Kurwa, tam nie było sceny bez flary.
O ja, nie pamiętam już tego.
Oglądałem ostatnio.
Że były w Star Treku.
Ouuu. A nawet w scenach w domu są flary. Się nic nie świeci, co się odbija.
Fakt.
Ale czekasz na Star Trek 2?
Oczywiście, zwłaszcza po tym zwiastunie chyba z Super Bowl, w którym dzieje się naprawdę, naprawdę dużo. Wiesz, film Star Trek to jest głównie akcja i to jest film, także ja to rozumiem. I druga część pokazuje, że tego będzie jeszcze więcej, że będzie jeszcze fajniej, plus będzie Benedict Cumberbatch, którego bardzo lubię.
Czekam, kurwa, na Sherlocka.
Ten koleś ma, kurde, głos jak...
Tak! Każdy audiobook brałbym w ciemno.
Dokładnie.
I słucham audiobooków.
Nie z tej ziemi.
Chcę jego głos, żeby mnie usypiał do snu.
O właśnie, stary, mam poboczną historyjkę. Mogę?
No nie wiem, mamy czas?
Kojarzysz Torchwood?
Tak.
Który oglądałem swoją drogą. No, bez czwartego sezonu, bo był dziwny, także przerwałem.
Miracle Gay.
Słuchaj, pamiętasz tego kolesia, który był facetem Harknessa z przyszłości?
Tak, to jest koleś, który grał w Buffy.
James Marsters.
Tak, on grał też Piccolo w adaptacji amerykańskiej Dragon Ball.
Nie, przestań, ten film nie istnieje.
Ten film istnieje.
Nagramy do niego komentarz.
I kosztuje 20 zł na DVD, więc we must do it.
Jezus, ten film powinien kosztować mniej niż wartość płyty, na której jest wydrukowany. Słuchaj, dowiedziałem się w ogóle dopiero ostatnio, że on nazywa się James Marsters, a James Marsters to jest jeden z moich ulubionych aktorów czytających audiobooki. Czyta taką serię, która nazywa się Dresden Files, którą polecam absolutnie każdemu, bo jest wyjebana w kosmos.
To jest o tym magu, tak?
O magu detektywie. Jest to powieści noir z bohaterem, który jest czarodziejem.
Zrobili z tego serial.
Wiem, i serial... Słyszałem mieszane opinie, bo większość osób mówiło, że jest dosyć słaby, a część osób twierdziło, że jest spoko, także zakładam, że te osoby nie czytały książki po prostu.
Zakładam, że też anulowano serial, więc nie chciało mi się szczególnie za niego zabierać.
Tak. Wiesz co, ja nie wiem, ja siedzę w książkach bardzo głęboko, strasznie mi się podoba świat, strasznie mi się podoba wszystko i w serialu widziałem, że dużo jest pozmieniane, także nie wiem, może kiedyś spróbuję, ale za bardzo mnie do tego nie ciągnie.
Dobra, i co z Marstersem?
I on czyta te audiobooki. I on ma głos jak taki, wiesz, stary koleś, taki głos takiego właśnie przepitego detektywa, sam nie wiem. Wyobrażam sobie, że to jest taki koleś z brodą, a okazało się, że to jest taki kwadratowo szczęki chłopak Jacka Harknessa z przyszłości.
O.
Nie, w każdym razie skoliło mi głowę.
Co swoją drogą, wszystko zostaje w rodzinie, ponieważ koleś, który gra Jacka Harknessa i koleś, który grał w aktach Dresdena, obaj teraz grają w Arrow.
Gdzie? Co ty?
Aha,
no tak.
Tak, przecież Harkness, postać, którą gra Harkness, pojawia się w czwartym odcinku.
Tak.
A koleś, który jest ten, był, jeżeli się nie mogę się mylić, to koleś, który grał Dresdena, gra ojca tej laski. Tego policjanta.
Czekaj. Mylę się? Jezus Maria, masz rację. Ja w ogóle nie skojarzyłem tego, bo Dresdena widziałem tylko zwiastuny. O kurde. No dobra, w takim razie stary Arrow. Przejdźmy do Arrow w takim razie.
Ja chciałem ci jeszcze wysłać...
Aha, czekaj, nie powiedzieliśmy wszystkiego o Gwiezdnych Wojnach, czy wrócimy do nich za chwilę?
Możemy... Zacznijmy jeszcze Gwiezdne Wojny. Wysłałem ci piękny obrazek, tak swoją drogą, żeby ci jeszcze przyklepać.
Powiedz mi, że to nie jest zdjęcie penisa.
Nie, to nie jest zdjęcie penisa, ale blisko.
O Jezus, jaki strach.
To jest James Marsters jako Piccolo.
Wolę go jako Dresdena. Dobra.
Gwiezdne Wojny, to właśnie mieliśmy jeszcze o tym pogadać.
Dorzucić.
Poza nową trylogią, na którą mnie zajebiście cieszy, bo kurwa mam dość prequeli. Czekam na to, żeby pokazali, co się dalej wydarzyło. To mają być spin-offy.
Spin-offy, dokładnie. Disney, kiedy dostał prawa, stwierdził, że nie będą sobie leżały te prawa, tylko będą je wykorzystywali. Co w zasadzie popieram. Także, wiesz, nie zrobią gorzej, nie?
Gorzej już być nie może. Wiesz, to jest też, mam wrażenie, że ten problem z prequelami mój jest taki, że ja po prostu nie lubię prequeli. Mam wrażenie, że jeżeli możesz zrobić coś, co się dzieje później, to wolę zobaczyć, co jest później, niż co się wydarzyło wcześniej.
Znaczy, no chyba przede wszystkim przeszkadza ci to, że tak jak w Gwiezdnych Wojnach rzeczy, które potem są jakimś zwrotem akcji, tutaj są po prostu wyłożone na tacę często, nie?
To też, ale w nowych Gwiezdnych Wojnach tak na dobrą sprawę nie było żadnego momentu na miarę Look, I'm your father. No. Tam nie było jakiegoś szczególnego przekrętu, który by wszystkich zszokował i położył nowe światło na starą trylogię czy coś takiego. To było po prostu odhaczanie, wiesz, podpunktów. To musi się wydarzyć, to musi się wydarzyć, to musi się wydarzyć, żeby mogło być dokładnie tak, jak opowiedzieliśmy to w starych filmach. To był taki straszliwy dodatek, który no, fajnie by było zobaczyć, bo to było ładne. Ale to jest jeszcze drugi problem. To jest rzecz, która działa się dużo wcześniej, a zrobiona była dużo lepiej, przez co mieli statki jakieś błyszczące, opływowe.
Nowocześniejsze,
nie? Kurwa, nie ma w przyszłości.
Nie ma później, dokładnie. Ale pamiętaj, że...
się cofa po prostu.
Zasadą każdego takiego science fiction jest to, że odnaleziona na jakiejś planecie starożytna cywilizacja jest zawsze bardziej zaawansowana.
Ale ja się cieszę, że mają też być serial, nie?
Serial? O tym nie wiedziałem. Wiedziałem, że będą spin-offy Boby Fetta i Hanna Solo.
To są najpiękniejsze słowa.
Tak bardzo nie rozumiem tego fascynacji Bobą Fettem. Tak bardzo.
To jest dziwne.
Co jest dziwne? Że ja nie rozumiem tej fascynacji?
Nie, coś dziwne w ogóle.
Pewnie
bo
tak.
Ci się Django nie podobał.
Poczekaj, tak, już pogadamy o Django. nie gadajmy o Django.
Wiesz co, ja bardzo lubię Boba Fetta dlatego, że ma zajebisty design, jest łowcą nagród.
No.
Takie dwie zajebiste rzeczy. I on bardzo mało o nim wiemy, więc to jest postać, o której chcesz dowiedzieć się więcej. Plus jak czytałem jakieś komiksy z nim, to zawsze były bardzo fajne takie awanturnicze przygodówki o kolesiu, który no, musi polować na innych ludzi. To jest naprawdę fajne i to można fajnie wykorzystywać.
Musi. Muszę to robić. Mam chorobę. Jedynym lekarstwem jest polowanie.
To jest moim zdaniem bardzo fajna postać i było jej bardzo mało, a zbudowali wokół niej taki dość fajny klimat.
Przepisuję panu dwie tabletki łowów. Proszę łykać głowy swoich ofiar. O, wiesz co, spoko, tylko mam ogromną nadzieję, że Disney będzie sobie zdawał sprawę z tego, jak wysokobudżetowy to jest świat i będą wkładać wystarczająco dużo kasy w te wszystkie filmy, także w spin-offy, żeby to wyglądało na poziomie.
Nie będzie problemu.
No zobaczymy, bo wiesz, jednak jak robią na ilość, to może być różnie, zwłaszcza z serialem.
To, że robią te spin-offy, on nie znaczy, że te spin-offy wyjdą w ciągu najbliższych 2 lat.
No, nie wiadomo w sumie.
Więc te spin-offy mogą wychodzić... wiesz, ja rozumiem, że to tak, że oni mogą to tak fajnie zaplanować, żeby co roku był jakiś film ze świata Gwiezdnych Wojen.
To byłoby super, nie? Jak ten, jak
byłoby, Harry Potter. Byłby epizod 3.
Jak Władca Pierścieni, jak Hobbit.
Epizod 7.
No.
A potem rok później byłaby historia młodego Hanna Solo. Bo
tak.
O to chodzi, młody Han Solo. To też, kurwa, będzie prequelem, zauważ? I to też będzie pewnie pokazanie tego, jak on spotkał Chewbacca, jak spotkał Lando Calrissiana, jak wygrał w karty Sokoła Millennium. Mam
to
nadzieję,
byłby
że...
dobry serial.
To byłby dobry serial.
Przygody
ale...
tego, Smugglera.
Przygody młody Han Solo. Takie, kurwa, zróbmy wszystko z tym. Z Harrisonem Fordem w wersji młody serial.
Ej, wyobraź sobie spin-off, jak Han Solo i Boba Fett muszą mieszkać razem, ponieważ coś tam...
Han się budzi w karbonicie.
Totalnie.
Islamski.
O Jezu, sorry.
Mieszkać.
Właśnie, ale serial mnie właśnie martwi, jeśli chodzi o budżet, bo wysokobudżetowe seriale to nie jest coś, co się zdarza bardzo często.
Serial,
i to jest coś, co się, no.
Serial, z tego co wiem, oni jakiś czas temu zaczęli go, od kilku lat oni go robią i mają podobno scenariuszy na 100 odcinków.
Kurwa.
I serial miał się, czyli zaplanowane 5 sezonów od razu na starcie.
Mhm.
I ma się dziać pomiędzy 3 epizodem a 4. Czyli w tym mam ten tak. Okres, kiedy Luke jest mały. Mhm. I miało być o takim podziemnym świadku, czyli o przemytnikach, o handlarzach.
No spoko.
To brzmi naprawdę fajnie, ale boję się, że no, przerost formy nad treścią z tego wyjdzie.
No taki...
Bo ja nie wiem, czy oglądasz Wojny Klonów. Ja widziałem pierwszy sezon tego serialu komputerowego.
No.
I pierwszy sezon był trochę nudnawy. Ale z tego co wiem, to im dalej w las, tym to się robi coraz lepsze, mroczniejsze i bardziej fabularne. i mam ochotę, żeby to sobie nadrobić w jakiś sposób.
Ja zawsze słyszę o tym dobre rzeczy, dobre opinie, ale mam z tym ten problem, że ludzie nie umierają.
Nie umierają?
W sensie, każda walka na miecze kończy się tym, że ktoś ucieka, nigdy nic się nie dzieje i to mnie rozwadnia walki na miecze.
Ja mam wrażenie, że niedługo doczekamy się śmierci tej Asoki.
No tak, ale po ilu latach trwania serialu? Nie wiem.
Ale to dość ważne, że to fajnie.
Ja nie, ale rozumiesz, o co mi chodzi, że jeżeli w filmie wyciągany jest miecz świetlny, to za każdym razem coś się dzieje. Ktoś umiera, ktoś traci rękę, coś, wiesz, jest to jakoś rozwiązane. A w serialu masz 10-minutową walkę na miecze, tak ci któryś rzucają w siebie górami i na koniec ktoś ucieka. Wkurza, nie wiem dlaczego, nie wiem, czemu mnie to wkurza.
Spoko. Mam nadzieję, że wykręcą z tego coś fajnego, bo to jest fajny świat i tylko mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że już nie te kurwa prequele. Dajcie, pokażcie, co się stało po tym, jak Luke został mistrzem Jedi.
Pewnie. I najważniejsze, dajcie scenariusz w ręce ludziom, którzy chcą zrobić coś w Gwiezdnych Wojnach i naprawdę wykorzystać ten świat porządnie. No ale to zobaczymy, jak wyjdzie, nie? No.
Mnie rozwaliły, bo ostatnio było powiedziane, jak byłem mały, cały czas słyszałem o tym, że ma być 9 części Gwiezdnych Wojen.
Tak, no.
Że a Lukas ostatnio wyszło na jaw, że Lukas miał zapisane, że to będzie nawet 12.
No, jestem pewien, że jakby im dalej w las, tym będzie miał więcej w głowie jeszcze.
W tym momencie on już odszedł od tego, on tylko jest tam konsultantem, ale... Więc mam nadzieję, że teraz robią to ludzie, którzy lubią Gwiezdne Wojny. Bo Lukas najwyraźniej już nie.
No, ale zejdźmy z niego. Zrobił coś fajnego, oddał to ludziom, którzy zrobią więcej fajnych rzeczy, wszystko jest w porządku. Plus jeszcze oddał wszystkie pieniądze z Gwiezdnych Wojen na cele charytatywne, także trzeba mu to też, wiesz, uznać.
No, wiesz, Lukas się obłowił, bo Lukas miał świetną umowę.
On miał prawa do gadżetów, nie?
On miał prawa chyba do gadżetów, ale i chyba miał jakiś tam procent zysków ze wszystkiego.
Tak. Jak w razie ustawił to jakoś w taki sposób, że był bardzo bezpieczny i jeszcze dostawał kupę kasy, no bo właśnie na gadżetach zrobił fortunę, nie?
Mhm, więc to jest chyba od niego, od czasu jego, nikt w Hollywood nie dostał podobnej umowy.
Ostrożni. No dobra.
Bo jeszcze ktoś zarobi na swoim.
Porzućmy już gwiezdne klimaty.
Byliśmy przy Arrow.
No możemy przejść do Arrow w sumie.
To jest tego, co mówiłeś. Oglądasz Arrow na bieżąco, tak?
Wiesz co, doszedłem do 9 odcinka chyba, czy do 8, kiedy wyszedł, bo obejrzałem wszystko tak jakby ciągiem i od tego czasu nie oglądałem, także jeśli coś wyszło, to jeszcze nie widziałem.
Ja jestem dopiero na odcinku 4, zacząłem ćwiczyć, przy tym się dobrze. Dobrze się ćwiczy.
Co ćwiczysz?
Oglądanie Arrow.
Ćwiczysz gały. Fak, no i co? No powiedz mi coś.
O ćwiczeniu czy o Arrow?
O Arrow, bo dla mnie ten serial zdefiniował słowo cheesy.
Ten serial jest średni. Ten serial jest bardzo kiczowaty i to tak mocno widać. Ta jego narracja, która jest tak maksymalnie podniosła patetyczna.
You have failed this city.
I tak, jest tak you bardzo Arrow.
You failed this city. You failed this city for rock and roll.
Ale to się dobrze ogląda, to ma naprawdę przy tych 4 odcinkach ten serial miał całkiem niezłe zwroty akcji, jeśli idzie o główny wątek.
Bardzo fajne, on w ogóle, postacie są fajne.
Nie wiem jak to się rozwija dalej, ale parę razy w ciągu tych 4 odcinków stwierdziłem, że a to ciekawe i mam ochotę obejrzeć dalej. Mam nadzieję, że dalej pójdą mi w tą konwencję kiczowatości i jego monologów wewnętrznych i coś będzie coś trochę lepszego, bo to nie, bądźmy szczerzy, jakkolwiek to jest przyjemne do oglądania, to nie jest dobry serial.
Nie, ale jest wystarczająco, ma taką mieszankę kiczu i sam nie wiem czego, która cię trzyma przy nim i naprawdę jest fajny, dobrze się go ogląda i powiem ci jedną rzecz, która cię zaskoczy, ale mam receptę, jak zrobić, żeby ten serial był praktycznie 2 razy lepszy.
Pić.
W każdej scenie, każdą scenę, w której on wychodzi na akcję, zrobić coś jako Arrow, robisz cięcie i przechodzisz do sceny, kiedy wraca. Omijasz akcję, bo sceny akcji są po prostu durne jak cholera. Nie mogę patrzeć, jak koleś biega z łukiem i strzela do przestępców. Nie mogę! ile razy w tym głupim serialu jest scena, kiedy ktoś strzela do niego z daleka i on nie może nic zrobić, bo ma łuk, a nie pistolet. Albo strzela do faceta, koleś zasłania się materacem i nic mu nie jest. Strzała mu tylko materacem. Ile razy mówię, ciekawe co by było, gdybyś miał broń z XXI wieku. Jest jedna rzecz, której właśnie mi brakuje w tym serialu, to jest wytłumaczenia, dlaczego do chuja on używa łuku.
Bo jest taką gównianą postacią.
Jest, słuchaj, nie, chodzi mi o wytłumaczenie tylko w realiach serialu, bo on jest na tej wyspie, z której wraca w pierwszym odcinku i tam uczy się strzelać z łuku. Rozumiem to. Ale to nie jest koleś, który nie może nauczyć się strzelać z pistoletu równie dobrze.
Ale bo on nie miał pistoletu na wyspie przez 5 lat.
No to co? Ale on może mieć teraz.
I sznurek. I nauczył się strzelać kijem i sznurkiem.
Jest jedna scena.
A nie strzelać pistoletem, bo w pistolecie nie możesz naciągnąć cięciwy.
Jest jedna scena, w której, ja nie będę mówił jaka to jest scena, bo to będą spoilery, ale on mówi, że łuk wymaga cierpliwości i dyscypliny. I w porządku. I to jest jedyne wytłumaczenie, jakiego on używa. I w porządku, tylko on już ma tą cierpliwość i dyscyplinę, nauczył się strzelać z łuku, teraz może strzelać z pistoletu, albo przynajmniej mieć pistolet jeszcze. O, mnie to wkurza. Wkurza mnie to.
Bo jest głupi ten, to jest głupia postać. Byłem zdziwiony, że oni wzięli Arrowa, ponieważ Arrow jest jedną z głupszych postaci, bądźmy szczerzy. To jest kurwa Robin Hood.
Może się robić wyzwanie sobie.
Który nie działa poza lasem Sherwood. Tak ale. Samo najsłabszą postacią w Avengers był Hawkeye, bo to był koleś, tak. Który kurwa strzelał z łuku. No, ludzie.
Ale podobał się wszystkim laskom.
No bo był ładny.
No.
Nawet nie, Renner nie jest ładny.
Ale słuchaj, ale jedna rzecz, którą słyszałem, że zmienili w serialu w porównaniu do komiksu, jest to, że Arrow zabija ludzi. I to jest naprawdę spoko, bo oni wykorzystali ten motyw jako jeden z wątków, że tak powiem, międzypostaciowych. Bo to, że Arrow jest bohaterem, który zabija, jest ważne dla pozostałych postaci. To jest, wiesz, wpływa na to, jak oni oceniają, jak ludzie oceniają Arrowa jako bohatera. I to jest naprawdę spoko. Bardzo mi się podoba.
Ale ogólnie Arrow jest naprawdę fajnym serialem, jeśli nie chcesz myśleć.
To prawda, no.
Ja zawsze czasami już poszukuję takiego serialu, który włączam sobie podczas pracy. Nie muszę śledzić, ale aż tam sobie leci. Przeważnie oglądam seriale komediowe. Parks and Recreation polecam. Albo Arrested Development polecam. Mhm. I teraz mam właśnie Arrowa. I Arrowa ogląda mi się chyba lepiej niż oglądało mi się Smallville.
No ja nie wytrwałem Smallville, widziałem parę odcinków.
Ja widziałem parę odcinków w telewizji, nigdy nie chciało mi się wkręcić na tyle, żeby oglądać całość, ale obejrzałem finałowy odcinek Smallville, ten, w którym już miał być Supermanem i w którym chuja było widać, że jest Supermanem, bo po prostu czerwono-niebieska plama nam po prostu mignęła parę razy. Boże, to był tak chujowy koniec serialu, że naprawdę się cieszyłem, że nie zacząłem oglądać Smallville i po 8 latach, kiedy tam 10, ile nie wiem ile to miało.
Pies się budzi.
Kiedy chciałem, czekałem na moment, kiedy on będzie wreszcie Supermanem i tego bym nie dostał.
Prawie jak zakończenie Lost ponoć. Tak. Tego nie widziałem.
Jest słabe, spoiler alert.
Spoiler jest słabe. No nie, teraz już będę wiedział.
Ale DC, poza tym, że Arrow się całkiem nieźle sprzedaje i dostał drugi sezon już. Mhm. To w kinie trochę słabo ostatnio.
W kinie słabo? O czym ty mówisz?
No w kinie słabo. O, na przykład o Batmanie.
Czy widziałeś Batman to było wakacje. Batmana? Widziałem ostatniego Batmana. Chciałbym nie widzieć ostatniego Batmana, bo mógłbym sobie wyobrażać, jaki jest.
Chciałbym, żeby nowy Batman skończył się na zwiastunach, w którym mogłem myśleć sobie, o mój Boże, ale to będzie świetne.
Meh, zwiastuny mnie nie ruszyły.
A mnie trochę. Znaczy, przeważnie widziałem mnogość postaci i pomyślałem sobie, o mój Boże, fabuła będzie tak zamotana.
Była.
Tak znaczy... fajna. Tak skomplikowana, że super.
Nudziliśmy się na Batmanie, powiem ci szczerze. Byliśmy we trójkę z moim bratem i z Moniką i nudziliśmy się jak cholera. Nie zobaczyłbym go drugi raz.
Widziałem go dwa razy, ponieważ raz byłem w kinie i byłem maksymalnie rozczarowany, aż chciało mi się płakać. No. A potem wygrałem Blu-ray Batmana w jakimś konkursie internetowym I na święta obejrzałem ten film u brata na jego kinie domowym i o Boże, to nadal jest chujowy film. Dałem mu drugą szansę, myślałem, że drugim razem może będzie lepiej. Tak było z Thorem. Obejrzałem Thora w kinie, pomyślałem, obejrzałem sobie Thora przy pracy, stwierdziłem, okej, całkiem spoko.
Tak, też bardzo lubię.
Ale nowy Batman był słaby, on miał tyle dziur fabularnych, tyle rzeczy tam się nie trzymało kupy. Kurwa, nawet chociaż wymyśliliśmy tą scenę, która, Nolan w poprzednim filmie, mam wrażenie, starał się poprowadzić akcję tak, by była w miarę wiarygodna. To był po prostu świetny, napisany film, sensacyjny, tyle że z kolesiem, który przebiera się za Batmana.
Tak, i dlatego był dobry, i dlatego zdeklasował totalnie Batman Begins i teraz jak oglądam Batman Begins, to się śmieje.
Batman Begins wciąż jest niezły, ale nie jest tak dobry jak Mroczny Rycerz.
Jest niezły, ale był świetny, dopóki nie wyszedł Mroczny Rycerz.
Owszem.
Naprawdę, to mi pogorszyło mi wszystkie filmy superbohaterskie.
Ja się zastanawiam, dlaczego wycięli scenę z Supermanem w Batmanie trzecim.
A była scena z Supermanem?
No wydaje mi się, że powinna być, ponieważ jak inaczej wytłumaczysz to, że Batman wyszedł z tego więzienia gdzieś na środku pustyni w zadupiu i przeteleportował się do środka strzeżonego w Gotham, z którego nikt nie może wyjść, a on był bez pieniędzy, bez paszportu, tylko kurwa z tobołkiem na plecach.
Ja zawsze zakładam w tych takich sytuacjach, że on, zresztą on chyba wracał pół roku stamtąd. Ja zawsze zakładam w tych sytuacjach, że on po prostu przychodzi na lotnisko, mówi, że nazywa się Bruce Wayne, a oni rozwijają mu dywan.
Ja mam wrażenie, wolę moją wersję, że przyjechał Superman i go zabrał tam.
Ale... To wymyśliłeś to, czy to naprawdę było w scenariuszu?
Powiedzmy, że było. Czy to czyni ten film lepszym, czy nie?
Ale naprawdę myślisz, że Superman zawiózłby go do Gotham i zostawił tam i odleciał?
Nie, naprawdę myślę, że ten film jest chujowy i ma dziurę fabularną i nie wiedzieli, jak to zrobić. Dlatego tego nie ma.
Był cienki. Był po prostu słaby. No, znaczy, dla mnie najgorszą rzeczą jest to, że był nudny, bo ja, jeśli oglądam film superbohaterski, to realizm i sens fabularny naprawdę nie jest tym, czego ja oczekuję. Ale oczekuję, żebym się nie nudził na nim. A nudziłem się.
Ne. Niestety ja też.
Pójdźmy do czegoś, co jest fajne. Porozmawiajmy o Hobbicie na przykład.
To jest dla mnie miód na moje serce.
Cieszę się, że jesteś jedną z osób, którym się podoba.
Miód do mojej herbaty. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Break of day to find our long forgotten gold. The pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night.
Tak, bo zdecydowanie Hobbit miał dużo chłodniejsze przyjęcie niż Władca Pierścieni, którakolwiek część.
Ponieważ Hobbit nie jest Władcą Pierścieni i nie jeżeli czytałeś książkę, to wiesz, że to jest absolutnie zupełnie coś innego. Hobbit jest bajką dla dzieci, krótką bajką dla dzieci, ale to jest bardzo fajnie rozegrane, że oni rozciągnęli to na trzy filmy, bo to ma sens, żeby to rozciągnąć na trzy filmy. Ponieważ tam jest wystarczająco materiału, żeby z tego zrobić trzy filmy.
Tak, ale nie trzy zamknięte historie tak naprawdę.
No, zauważył Władca Pierścieni, też nie było trzema zamkniętymi historiami.
No masz rację, dobrze.
Hobbit ma to do siebie, że on był bajką dla dzieci, więc Tolkien się tam nie rozpisywał. On tam potrafił jedną z przygód opisać w czterech zdaniach.
Tak.
Co Jackson wyciąga i robi z tego pół godziny.
No, na przykład, ale no zdecydowanie zinterpretował jakoś Hobbita. Wiem, że na pewno nie powinno było się czytać Hobbita przed pójściem do kina, bo tak zrobiła Monika i była wkurzona przez cały czas, że coś było pozmieniane. Także, a ja nie. Dlatego...
Ja czytałem Hobbita tuż przed...
Tak? No i co?
I mi się bardzo podobało. Znaczy, powiem ci tak, musiałem obejrzeć ten film drugi raz, żeby naprawdę go pokochać.
Ja chcę go zobaczyć drugi raz. Muszę zobaczyć go 48 jeszcze.
kiedy byłem pierwszy raz, właśnie byłem w 48 i w 3D i byłem bardzo rozczarowany. Na pewno to było po części dlatego, że ja wróciłem wtedy ze świąt od rodziców i jechałem przez jakieś 9 godzin autobusem, pociągiem.
No.
Potem poszedłem na Hobbita i oglądałem film w nocy. My zaczęliśmy, film się zaczął o 21. To był jedyny seans tego dnia, gdzie nie było absolutnie zapierdolone kino ludźmi.
No.
Ale ja i tak siedziałem z boku. 48 klatek na sekundę mnie wkurwiało. Wydawało mi się, że ludzie poruszają się nienaturalnie szybko. Sceny z Radagastem, on zapierdala jak mały robocik. Dziwiłem się, że głos nie jest przyspieszony, że oni nie mają piskliwych głosów. A dodatkowo 3D w multikinie naprawdę ssało pałę.
Ponieważ 3D się pałę zwykle.
To zwykle, ale ten film był dodatkowo jakoś strasznie przyciemniony w kinie.
No to, ale wszystkie filmy 3D są ciemniejsze. Najgorsze to jest przy kreskówkach, bo tam faktycznie kolory się liczą i jak oglądasz je w 3D, to są ciemne jak cholera.
Dodatkowo multikino ma przeciwsłoneczne okulary 3D, więc ja zdejmowałem te okulary, żeby cokolwiek widzieć. Sceny z Golem były tak niemiłosiernie ciemne. I film mi się podobał. Uważałem tylko, że był trochę... czy tam rozciągnięty, czy nie do końca coś mi się...
Był rozciągnięty. To znaczy miał dziwne tempo trochę.
Ale obniżałem
to, stwierdziłem,
że chcę obejrzeć go jeszcze raz, chcę obejrzeć go na spokojnie sobie, bez całego hype'u, przemyśleć. Obejrzałem drugi raz, zakochałem się. I ja go w tym momencie Hobbita cenię tak samo jak Władcy Pierścieni, który jest u mnie bardzo wysoko w rankingu ulubionych filmów. Ja dopiero teraz sobie kupiłem na Blu-rayu rozszerzonego Władcę.
Hmm?
Obejrzałem jeszcze raz. Kurczę, nadal mnie klepie ten film.
Poziom, on jest naprawdę dobrze zrobiony.
On jest bardzo dobrze zrobiony. Ja obejrzałem, czy w tym momencie jestem na dodatkach z Powrotu Króla, ale obejrzałem... Moje wydanie jest wydaniem pięciopłytowym. Na dwóch płytach jest film, a na trzech płytach są dodatki. I oglądając te dodatki, to ja jestem w szoku.
Zszokowany.
Jestem po prostu zszokowany, ale niektórych rzeczy po prostu nie ogarniam. Oni zbudowali cały Helmowy Jar.
W sensie ulepili go?
Tak, w sensie ulepili go, zrobili wielki, zajebiście wielki zamek. Ponieważ tam nie było zamków, więc budowali cały od zera. Momenty, w którym cały czas się wydawało mi, że to na pewno są efekty komputerowe, okazuje się, że na przykład drzewiec był zajebiście wielką makietą, którą poruszało jak mapetem 5 osób.
Spoko.
W tym filmie było naprawdę bardzo mało efektów specjalnych. Poza Gollumem, poza ukrywaniem jakichś tam drobnych rzeczy, w tym filmie praktycznie wszystko jest zrobione ręcznie.
Tak, dzięki czemu te efekty się nie za bardzo nie starzeją.
Tak, po Gollumie widać zestarzenie, ponieważ efekt, nawet dobrze zrobiony efekt komputerowy po paru latach się starzeje, a zajebiście wykonana makieta zawsze będzie zajebiście wykonaną makietą.
No jest to prawda. Jest to prawda.
Jestem ciekaw, jak Hobbit będzie wyglądał za parę lat, ponieważ w Hobbicie tych efektów specjalnych jest już dużo więcej.
Dużo, tak.
Poza Gollumem są też wszystkie gobliny zrobione komputerowo. Zrobiony komputerowo jest też biały ork. Po nim bardzo widać już w tym momencie. Jest zbyt gładki.
Jest gładysz. Dla mnie, pamiętam, że scena z orłami po prostu dla mnie tak bardzo wygrała film, że chyba poryczałem na niej, była zajebista totalnie.
Dla mnie film wygrała scena z Gollumem.
Była spoko.
Czytając Hobbita zastanawiałem się, kurczę, ciężko będzie zrobić tę scenę z Gollumem, kiedy jest dwóch kolesi i oni mówią do siebie zagadkami. To wydawało mi się, to było super jako książka dla dzieci. Absolutnie nie mogłem sobie tego wyobrazić w wersji filmowej, żeby to nie wyglądało Arrow. Arrow to jest nowe cheesy.
Tak, Arrow to nowe cheesy.
A tu to mnie zaskoczyło. Oni nagrali praktycznie słowo w słowo, ale zagrali to tak dobrze, że ja łykałem całą scenę.
Nie, dokładnie, a zresztą Bilbo to fantastyczny aktor. Się nazywa Freeman, nie Martin Freeman?
Arthur Dent.
A czy nie miałeś z nim problemu pod kątem Sherlocka? Bo ja widziałem w nim Watsona przez cały czas.
Nie, ja dlatego, że ja widziałem w nim Bilba od dawna.
O.
Dla mnie on był idealnym Bilbem już jak oglądałem The Office. I w momencie, kiedy ogłosili, że on zostanie, czy oglądając Władcę Pierścieni, stwierdziłem, kurwa, nie wybiorą lepszego Bilba niż niż Ian Holm, który był bardzo fajny, ale potem stwierdziłem, że jeżeli ma być ktoś, to tylko Martin Freeman. On ma ten taki feel hobbici, on jest takim typowym, prostym Brytyjczykiem,
no.
taki everyman.
Jest
on jest dobrą postacią, którą nie pamiętasz twarzy, bo on po prostu ma twarz jak każdy inny.
Jest w nim coś takiego. Ale powiem ci, że tak, najbardziej Bilba czułem w nim na samym początku filmu, kiedy sobie siedział w swojej chatce i palił fajkę i gadał z Gandalfem po raz pierwszy. I tam miałem największe takie poczucie, że to jest Bilbo.
On stała z Gandalfem też była bardzo fajna. I swoją drogą dziwię się, że podczas akcji promocyjnych Hobbita dawali różne sceny akcji, a nie dali na przykład klipu rozmowy Bilba z Gandalfem, która była słowo w słowo przeniesiona z książki.
Tak, była świetna.
Przecież fani by oszaleli. Jest dokładnie cała ta rozmowa. Jest elegancko przeniesiona.
Mi wystarczyło, że dali pieśni w zwiastunach, bo to była dla mnie bardzo ważna część Hobbita i tak strasznie się cieszyłem, że w filmie jest tak dużo pieśni. Były przynajmniej chyba 3 albo 4.
Czekaj, była pieśń, krasnoludy dwie piosenki śpiewały.
Najpierw przy myciu naczyń, później Misty Mountains.
Tak.
Następnie była jeszcze piosenka goblinów w podziemiach, na pewno.
Ale ona była taka przez parę sekund, które śpiewał król goblinów.
Nie no, śpiewali parę zwrotek chyba, nie? Ja widziałem tylko raz film, także nie pamiętam tak dobrze.
Nie mogę sobie teraz przypomnieć zupełnie, więc...
Ale to wiesz, no, wiedziałem, że nie będzie na pewno pieśni w całości, bo one były bardzo długie i nie oczekiwałem tego, ale cieszyłem się, że one są, że to jest ten klimat właśnie tej opowieści dla dzieci, że postaci nagle zaczynają śpiewać sobie piosenki, ponieważ to jest świat, w którym śpiewa się piosenki, bo nie ma radia.
Ale swoją drogą, nie wiem, czy wyłapałeś to, a jak zanim jeszcze ogłoszono, że będą 3 filmy,
no.
To rozpuszczali wideoblog, puszczali takie banery reklamowe. Co mi się zwróciło w oczy, na tych banerach reklamowych pokazywano wszystkie sceny aż do beczkowego spływu.
O, czyli z kolejnych części.
Czyli do momentu, w którym będzie prawdopodobnie gdzieś no, w połowie najprawdopodobniej drugiego filmu. Mm. A kiedy już ogłosili, że będą 3 filmy, to te sceny zniknęły.
True. No dokładnie.
W którym momencie miałby się skończyć Hobbit, gdyby był 2 filmami, to byłby dobry moment. Ale jestem tylko ciekaw, co by wycięli w takim razie.
Było co wyciąć, nie udawaj, że nie. Mi się no, momentami dłużył mi się momentami Hobbit i to były momenty, które potem zatarły dobrym wrażeniem inne sceny, ale faktycznie dłużył mi się trochę.
Powiem ci więcej, wiesz, że wciąż będzie wersja rozszerzona, czyli będzie dane jeszcze 3 godziny. I z tego co wiem, bo kupiłem, ja jestem strasznym nerdem i kupiłem sobie taką wielką księgę, która jest od Weta Digital, o tym jak robili Hobbita, o tych wszystkie projekty. I tam się wyczytałem, że jest nagrana scena, w której mały Bilbo poznaje po raz pierwszy Gandalfa.
No fakt, taki ten
taki, flashback. Wiesz, taki mocny flashback o tym, jakie są urodziny jakiegoś tam starego Tuka i jest mały Bilbo ze swoją matką i Gandalf przyjeżdża, żeby robić fajerwerki.
No, spoko.
To jest bardzo fajna scena, ale no, to jest fajna scena, która jest jako rzecz dodatkowa. Bo...
Pewnie, ale fajnie... Fajne jest to, że czuć tą miłość do tego materiału źródłowego wszystkim, co Jackson
bardzo
robi.
Bardzo fajnie są zrobione te krasnoludy, które wyglądały trochę tak na początku miały mieszane uczucia, bo oni wszyscy byli tak bardzo dziwni. Ale to naprawdę w filmie gra. Ich charakteryzacje i nawet przystojne krasnoludy.
No, to przystojne krasnoludy. Ja właśnie bardziej obawiałem się, że te będą zgrzytem, bo to praktycznie byli ładni ludzie. To się śmiał z tego mój kumpel, że ten.
Nie zwracasz uwagi na to, że to nie są ludzie, ponieważ w Hobbicie póki co wszyscy są mali.
Tak, ale co więcej, mój znajomy stwierdził, że to jest takie śmieszne, że ładne krasnoludy wyglądają po prostu jak ludzie, nie? Taki rasizm. Ale to działa, ponieważ one jak dla mnie zachowują się zajebiście jak krasnoludy. Nawet te, które nie mają brud, to jest absurdalne. One nawet te są naprawdę świetne. Także... Dobra sprawa. Plus pamiętajmy o tym, że te krasnoludy, które wyglądają jak ludzie, to są najczęściej królowie albo książęta i oni mogą wyglądać po prostu szlachetniej niż inne krasnoludy, nie?
Jest jeden spoiler, ale odnośnie przystojnych krasnoludów, ale to, żeby nie wkurwić nikogo, kto jeszcze nie oglądał, a kto nie czytał książki raczej, to powiem ci po.
Aha, powiesz ci po, mi po.
Powiem ci po.
Powiedz. No dobra. Porzućmy Hobbita już chyba, nie?
Jeszcze, wiesz co? Okej. Okay.
Chyba, że coś jeszcze masz bardzo ważnego, ale wydaje mi się, że wystarczająco się spuściliśmy.
Ja mogę gadać o tym filmie długo, bo jestem fanboyem. Ja wydałem 300 zł, żeby kupić sobie bagend w Lego, więc...
Fuck. Tak drogi jest Lego?
No, ale jest naprawdę duże. 2 godziny siedzisz, żeby to pokładać.
Ja chcę zobaczyć.
Myślę ci fotkę.
Ja chcę przyjść, zobaczyć i bawić się Gandalfem.
Jest fajny. Jest Gandalf i 5 krasnoludów.
A są mniejsze niż on?
Tak.
Naprawdę?
Nie wiem, czy ty kojarzysz, są też Lego minifigures, tam takie w woreczkach, co kupuje się osobne figurki.
No.
To tam już też prowadzili mniejsze postacie, to są przeważnie postacie albo karłów, albo dzieci i różnią się tylko tym, że mają krótsze nogi.
W Lego są postacie karłów.
Jest karzeł klaun.
Karzeł klaun?
Nie mam go, boję się. No. Ale oni mają po prostu krótsze nogi, które się nie ruszają, tak jakby dupę im odcięli. A dzięki temu są mniejsze, co jest naprawdę miłe.
No, to nie jest tak, że Lego się zwykle rusza realistycznie, nie?
No nie. Pomijmy Hobbita, jeszcze w kwestii bluzgaliśmy już na Batmana, ale nie powiedzieliśmy nic o Supermanie, bo czekasz na Supermana?
Czekam. To znaczy nie czekam na niego, wiesz, tak, że liczę dni do premiery, ale wiem, że będzie i wiem, że pójdę. To mniej więcej tak wygląda.
Ja czekałem kiedyś.
Czekałem już nie?
Czekałem kiedyś zajebiście, ponieważ...
Zanim ogłosili nazwisko Snydera?
Nie, właśnie nazwisko Snydera dla mnie to jest w tym momencie bardzo mocny punkt tego, ponieważ Snyder, bądźmy szczerzy, potrafi zrobić zajebiście ładne filmy.
Oczywiście, że tak, ale zrobił też...
Wizualne.
Sucker Punch.
No zrobił Sucker Punch, który nie powie, że nie był ładny wizualnie.
Ja nie jestem w stanie powiedzieć nic dobrego o tym filmie, naprawdę.
Ja jestem w stanie powiedzieć
o tym filmie, czuję się jak szmata, jak to mówię.
Że jeśli idzie o stronę wizualną, to był najładniejszy film w tej kategorii. On był naprawdę zajebiście zrobiony, efekty były świetne, to się naprawdę ładnie patrzyło. Pomijając to, że ten film nie miał scenariusza, co akurat mnie bardzo bolało.
Znaczy no, miał, po prostu był to tragicznie zrealizowany i tragicznie napisany scenariusz.
To było na takiej zasadzie, mam pomysł, żeby kilka dziewczyn skąpo ubranych walczyły z wielkim takim feudalnym wojownikiem, samurajem. Okej, okay. I jeszcze oni mogłyby w wielkim, wiesz co, taka parabola II wojny światowej, takie rzeczy bankowe. Okej. I niech będą na przykład w futurystycznym pociągu z robotami walczyły. Zajebiście, a ma jakąś fabułę? Wymyślę coś.
Ale nie no, żeby to oś fabularna, że to są dziewczyny, które są w takim szalonym sierocińcu, w którym są wykorzystywane.
Ale to było za mało.
I one uciekają w świat fantazji, to było fajny mało, pomysł.
Mam wrażenie, że to było za mało pomysłu, a za dużo, znaczy za duży był nacisk na to, co się dzieje w tych fantastycznych rzeczach, żeby pokazać te fantastyczne rzeczy, niż żeby pokazać ich faktyczną drogę.
Tak, fakty, tak, to było wykorzystane jako pretekst.
Ale pomijając Sucker Punch był ładny wizualnie i strasznie mnie cieszy, że Snyder się wziął za Supermana. I nagle mnie cieszyło, że Nolan będzie pisał scenariusz. I to zabrzmiało tak jak, o mój Boże, Sucker Punch, tylko ciekawy.
A potem wyszedł Batman.
Teraz już sam kurwa nie wiem.
No tak, bo zanim wyszedł Batman, Nolan był dla mnie ulubionym reżyserem, który nie może zrobić nic złego. I
nagle się okazuje, że może zrobić coś bardzo, bardzo złego, przynajmniej dla mnie.
Tak, to było
rozczarowanie. Dlatego się boję nowego Supermana. Plus mam ten problem, że DC straszne ma parcie, żeby być nowym Marvelem.
Nowym Marvelem. Tak, bo są ich największym konkurentem, oczywiście.
Tak, ale nowym Marvelem w sensie w kinie, ponieważ Marvel z sukcesem wszedł do kina. Zrobili sobie całą serię fazy pierwsze, fazy drugie, już nawet ogłosili fazę trzecią. A DC ma jednak problem. Zrobili Green Lanterna, który był masakrycznie chujowy i wszyscy udają, że tego nie było.
Widziałem go.
Skoczyli Batmana, który był, trzeci był słaby, ale to jest osobna rzecz, którą nie mogą podpiąć pod trykoty. teraz Superman, chcieli zrobić Justice League. Chcieli zrobić ten Justice League, żeby wciąć się w 2015, podkraść trochę widzów Avengersa 2. I to nie, nie idzie. Po raz kolejny wyrzucili scenariusz do kosza.
Może to dobry znak?
To jest dobry znak, że nie chcą zrobić gówna, ale to jest zły znak, że nie są w stanie zrobić dobrego filmu na szybko.
Tak. No, wiesz, to oni też trochę są spóźnieni, no bo Avengers już było. Nie wiadomo, czy za 2 lata będzie to jeszcze coś, nie?
Avengers może być... Wiesz, Avengers było czymś nowym, więc to było na pewno... Przyczyniło się do tego, że to był i sukces, to jednak mimo wszystko to był sequel 5 filmów. Mhm. Który miał marketing 5 filmów.
Tak, więc... no, właśnie, i ty mówiłeś, że DC postanowiło, że wypuści Justice League zanim wypuści filmy poszczególnych bohaterów.
Tak.
I ja ci powiem, dlaczego to byłby błąd, i powiem ci to dzięki Monice, bo Monice powiedziałem, że idziemy na Avengers, i Monika stwierdziła, że obejrzy te filmy, które wyszły z bohaterami, i obejrzała część z nich, a część nie zdążyła, i ci bohaterowie, których filmy widziała, jej się podobali, bo wiedziała, kim oni są i dlaczego oni są i co oni robią, a pozostali byli dla niej, wiesz, nieważni, no bo nie widziała filmów, nie wiedziała, o co chodzi. Tak samo na przykład Hawkeye i Black Widow, którzy w ogóle nie mieli filmów, byli dla niej trochę zbędni po prostu.
Black Widow była w Iron Man 2.
No ona była tam i w Torze był teoretycznie Hawkeye, nie?
Miał jedną scenę. Sekundę, więc.
Celował do niego z łuku, chyba z wysokiej.
Tak, to już wyglądało zupełnie jak scena, która była dograna na samym końcu.
Gdzie dodana na końcu?
Tak wyglądała, jakby była dokręcona, wiesz, kończymy zdjęcia jeszcze szybko, czemu mamy obsadzili kolesia do Avengers, dograjmy tę scenę.
Okej, to może niech on będzie na dźwigu wysoko nad sceną, żeby go nie było na scenie i będzie mierzył z łuku.
No.
Nie, ale Thor był spoko.
Thor był okej. Ale nic szczególnego.
Ale tyle chciałem powiedzieć, że jeśli oni wprowadzają te postacie dla ludzi, którzy są laikami w jakiś sposób, albo po prostu nie lubią bohaterów na tyle, żeby się interesować, to ten film całościowy po prostu, bo myślę, że odnosi większy sukces wtedy.
No, niestety. Ale zauważ, że Marvel się fajnie rozkręca. Ja się bardzo cieszę, bo ja jestem człowiek, który jest Marvel over DC. Mhm. I zdecydowanie bardziej wolę uniwersum Marvela niż uniwersum DC.
No bo DC jest trochę turne miejscami.
Mój problem leży w tym, że postacie z Marvela moim zdaniem lepiej współgrają ze sobą.
No to jest coś takiego, może...
Jeżeli jest Iron Man, Wolverine i Spider-Man, to są postacie, w których nie mam problemu, że oni się spotykają. Na przykład kiedy spotyka się Batman i Superman, to już mam problem.
W ogóle istnieje, ponieważ... Supermana w danym uniwersum trochę, wiesz... Ruinuje balans.
Głównie istnienie Batmana ruinuje uniwersum DC.
Ale dlatego, ponieważ... że on jest bez supermocy?
Nie, ponieważ Batman jest fajną postacią. Batman jest spoko postacią, która najlepiej działa, jeżeli jest samotnym detektywem w mrocznym świecie noir.
No jest tak.
A nie, kiedy jest kolesiem, który walczy z innymi trykotami w bazie na Księżycu.
Tak, zwłaszcza, że no nie ma supermocy wciąż.
I nie umie latać. Co za postać DC, nie umie latać?
Oddechem.
O tutaj nawet Swamp Thing lata.
Tak? Podobno. Ja nie widziałem nic z Swamp Thingu jeszcze, ale widziałem figurkę ze skrzydłami, więc chyba masz rację.
No właśnie o tym mówię.
To ty ją linkowałeś.
Ja ją linkowałem.
Ja nie wiem, stary. Ja muszę chociaż Swamp Thing tego, Mura, przeczytać.
Jest bardzo, bardzo dobry. Żałuję, że nie będą wydawać dalej, ponieważ w trzecim tomie Swamp Thing Mura miał swój debiut John Constantine.
O.
John Constantine, który za tydzień kończy się jego seria. Nie wiem, czy wiesz, ale...
Tak,
kończył komiks, który był w Vertigo publikowany, tylko po to, żeby otworzyć następnego miesiąca nową serię, która będzie już w regularnym uniwersum DC, żeby John Constantine mógł biegać za rączkę z zieloną latarnią i ratować świat.
Co chodzi? Tak, ja nie lubię komiksów o superbohaterach.
Ja niektóre lubię, ale... Tak.
Wiesz co,
ale Marvel,
no.
Ale Marvel, mówię, ostatnio właśnie poszło już plota, wiadomo jak będzie wyglądała druga faza, nie? Mhm. Czyli Iron Man 3, Thor 2, Kapitan Ameryka 3, co tam jeszcze ma być? Guardians of the Galaxy i Avengers 2. Dobrze, niczego nie pomijam.
Nie wiem, Kapitan, Thor, Iron Man, Avengers, chyba tyle.
Strażnicy Galaktyki. Czyli
Co Strażnicy Galaktyki?
No jeszcze Guardians of the Galaxy.
Co to jest?
To jest też jakiś taki inny komiks kosmiczny, który będzie. I z tego co wiem, oni mają wprowadzić postać Thanosa, który się pojawił po napisach pierwszych Avengers, a potem w Avengers 2 ma być Thanos walczący z Avengersami.
No dobrze, w porządku.
Czyli spoko. Potem już zapowiedziano, jako faza trzecia, zapowiedziano, że w fazie trzeciej na pewno będzie Ant-Man?
Ant-Man, który
robi...
Człowiek-mrówka?
Którego, uwaga, robi Edgar Wright, czyli ja, koleś... Czekam,
nie wiem jak zrobić facepalm, żeby było słychać to przez mikrofon.
Nie, Ant-Man jest całkiem spoko, ale zwróć uwagę, że będzie go robił Edgar Wright, czyli koleś,
to będzie
który
super film.
Hot Fuzz.
To będzie super film.
Scotta Pilgrima.
Ten koleś nie może zrobić nic złego.
On jest jak Nolan.
Uwielbiam go. Nie, ale znaczy wiesz, nie wyobrażam sobie, żeby mógł zrobić poważny film, ale też nie oczekuję tego od niego, bo jak dla mnie to jest koleś, który jest fantastyczny komediowo.
Poza Ant-Manem ma być też Doctor Strange.
Ej, ale czekaj, Ant-Mana będzie grał Simon Pegg?
Nie, chyba nie.
What the fuck, man? What the fuck?
Może Nick Frost?
Obojętnie, niech będą oni w tym filmie, ich tam potrzebuję.
Słuchaj dalej. Potem w trzeciej fazie najprawdopodobniej pojawi się już film z Hulkiem. I nie wiem, czy czytałeś jakiekolwiek z komiksy z Hulkiem?
Komiksy nie, widziałem tylko filmy.
A z animowane oglądałeś?
Oglądałem Hulk vs. Wolverine. I co jeszcze? Zastanawiam się, czy coś jeszcze widziałem z Hulkiem. Ja to postać znam.
Chodzą ploty, że w finale Avengers 2 padnie decyzja, żeby odesłać Hulka z Ziemi.
Słońce.
Tam był taki... Tak, w rakiecie, prosto na Słońce.
Będzie się z Feniksem, będzie się tego.
W komiksie był taki wątek, że chcieli, żeby on... On był cały czas zagrożeniem i postanowili go wysłać gdzieś na jakąś odludną planetę, której byłby sam i wszyscy daliby mu spokój. Ale ta planeta, jego rakieta zboczyła z kursu, on wszedł na jakąś inną planetę, gdzie walczył z jakieś takie inne, wiesz, dziwne rzeczy. W jakiś arena gladiatorów, coś takiego. Była taka kreskówka, nazywała się Planet Hulk.
Spoko. Może to był film animowany wtedy?
Tak, był film animowany właśnie.
Nice.
Był już i podobno chodzą taka poszła plota, nikt chyba w tym momencie tego nie zdementował, że Planet Hulk miałoby być podstawą pod kolejny film pełnometrażowy o Hulku, natomiast Avengers 3 miał być na podstawie wielkiego wydarzenia, które się nazywało World War Hulk.
Fuck.
Polegało na tym, że Planet Hulk objął władzę nad tą planetą, a potem razem z ludźmi z tej planetą ruszył na Ziemię, bo się wkurwił.
Hulk się wkurwił, niemożliwe.
Jakkolwiek to brzmi głupio, jak sobie wyobrażam, że mogliby to zrobić w takim klimacie, jak zrobili filmy do tej pory, to nawet mogłoby się całkiem fajnie sprawdzić.
Ja nie jestem pewien, czy ci aktorzy, którzy grają tych bohaterów, nie powiedzą, że chyba to jest dla nich za dużo.
Oni mają chyba, wiesz co, oni podpisują umowy od razu na
ileś filmów. Tak, tak, oczywiście, że tak, tylko ja nie wiem, to jest tak głupie generalnie, jak o tym słuchasz.
No, aż
powiem ci, wydaje mi się, że komiksy o superbohaterach są dla mnie jak manga, w takim sensie, że generalnie nie lubię mangi, bo mnie wkurza, ale jednocześnie historie, które najbardziej mnie ruszyły, to były historie właśnie z mangi i z anime. I podobnie mam z superbohaterami. Są historie, które mnie po prostu miażdżyły, które mi się bardzo podobały. Są postacie, które mnie ruszają. Ale jako całość tego nie kupuję po prostu, bo jest to dla mnie zbyt... Nie wiem sam. Za dużo kupy chyba jest w tym.
Możliwe.
Plus, wiesz dobrze, że nie cierpię tego motywu, gdzie kilku scenarzystów pracuje nad jednym projektem albo przekazują sobie postać od scenarzysty do scenarzysty. Nie lubię tego. Wywołuje to dla mnie po prostu za dużo absurdów i, wiesz, niekonsekwencji.
Akurat jeśli idzie o serie autorskie, to tak. Ale jeśli idzie o takie rzeczy jak superbohater, mam wrażenie, że jak zmieniasz scenarzystów w komiksie superhero, to masz szansę, żeby nowy twórca wniósł coś świeżego.
Ale ja nie mam, nie, ale wiesz, to nie jest tak, że ja nie chcę, żeby dany twórca wniósł coś świeżego i zmienił tego bohatera, tylko wkurza mnie to, że oni później próbują tłumaczyć nam, że to jest ciągle jednak, wiesz, jeden kanon, jedna kontynuacja, gdzie to się wszystko jest czasem sprzeczne ze sobą. Ja nie wiem, denerwuje mnie to.
Okej, dobra, spokojnie.
Nie wiem, stary.
Myślę, że twoim rage'em możemy powoli zamykać dzisiejszy odcinek.
Tak, ale czekaj, jeszcze chciałem... powinniśmy w sumie, może zrobimy przerwę, bo... A podzielił na dwa. Bo jeszcze chciałem pogadać o tym, co widzieliśmy. Aha, w sumie zaczęliśmy już o tym gadać. Bo było bardzo dużo filmów animowanych i to nie tylko w kinie.
A gdzie jeszcze?
To przejdźmy przez to dosyć szybko, bo było dużo dobrej animacji w kinach ostatnio. Wiem, że nie wszystko ci się podobało, tak jak mi, ale też... Ja w sumie przedkładam filmy animowane nad aktorskie, także trochę inaczej chyba podchodzę do tego.
Czyli mówisz o tych filmach, które w tym momencie są nominowane do Oscara.
No na przykład Ralph DeMolka.
Ralph DeMolka uważam, że miał zajebiście dużo fajnych pomysłów, ale nie był tak dobry, jak mógłby być. Aczkolwiek to jest bardzo fajnego filmu. Bardzo przyjemny, ładnie zrobiony. Jeżeli grało się w gry, to odkrywanie tych dodatkowych postaci, tych wszystkich smaczków i puszczeń oka jest dodatkową frajdą. Ja graczem nie jestem, więc niestety
tak,
ja na to spojrzałem troszeczkę inaczej. I to jest fajna bajka, ale bez szaleństwa.
Ale jeśli ktoś nie widział Ralfa i chce się na niego przejść, a jest fanem gier, to trzeba pamiętać, że gry to jest tylko setting i to jest dodatek. Ten film ma swoją własną historię, którą chce opowiedzieć w swoich światach i on nie będzie chodził cały czas po Mario i cały czas po Metroid. Będą nawiązania, są nawiązania przez cały film, ale generalnie ludzie, którzy poszli na to licząc, że to będzie pastisz czy parodia gier tak totalnie, trochę się zawodzili, bo jednak gier nie jest tam tak dużo, jak można by się spodziewać. Sorry, mam czkawkę.
No nie, nie jest.
Ale Paperman przed...
Paperman jest cudowny.
Przed Ralphem. Pixarowy short Paperman zrobiony w technologii 2D i 3D jednocześnie.
To nie jest Pixarowy, to jest Disneya chyba.
Jak nie jest Pixarowy? Jest Pixarowy.
Wiem, czy nie.
No pewnie, że tak, czekaj. A! Ale ten film je po prostu
zbierasz. Bo i Ralph nie jest Pixarowy, Ralph jest Disneya.
Tak, ale...
Pixar zrobił Meridę, która była B.
Meridę, która była co?
Me.
Była trochę me. Znaczy, była dobrym filmem, po prostu nie dorosła do moich oczekiwań.
To może być to.
Ludzie z dziećmi za to uwielbiali Meridę. Mówili, że Brave naprawdę się podobał dzieciom.
Ja mam dzieci i uważam, że dzieci są zbędne. I dzieci wyrywają strony w komiksach i gubią klocki Lego. I więc po co?
Ej, faktycznie nie ma nigdzie powiedziane, że to jest...
Nie, no, Paperman jest tylko Disney. Tak samo bardzo dobry jest Alan i Pies.
Ale Lasseter był jednym z producentów Papermana, także... No wiesz, oni muszą się mieszać trochę, skoro Pixar teraz... No ja rozumiem, że Lasseter jest generalnie takim dyrektorem artystycznym Disneyowej animacji teraz, nie? Nie tylko...
Chyba tak. Chyba,
nie
chyba
tylko Pixara.
Co jeszcze widziałeś? Ja widziałem Frankenweenie.
Ja... Pominąłem to.
Byłem trochę rozczarowany. Czy to jest fajny film? Aczkolwiek to jest fajny film bardziej dla ludzi, którzy są fanami starych horrorów z Universal Studios. Bo tam jest bardzo dużo smaczków, które nawiązują do tych filmów. Ogólnie miałem trochę mieszane uczucia, ponieważ animacja w tym filmie nie była na jakimś rewelacyjnym poziomie, a postacie wyglądały jak tanie kopie figurek z Corpse Bride. Dlatego jeśli idzie o animacje poklatkowe, ja zawsze kibicuję animacjom poklatkowym, to w tym roku Paranorman
zmiażdżył absolutnie. Znaczy był po prostu... Znaczy, jeśli już mówimy o samym wykonaniu, to ten film po prostu nie zmiażdżył.
Wykonany był moim zdaniem perfekcyjnie. To był animacja komputerowa nie jest tak ładna jak animacja w Paranorman. Plus ten film był kurwa straszny.
Był creepy
momentami. Jak oglądałem ten film w kinie, byłem ja i trójka rodziców z dziećmi i ja przez cały film byłem zaskoczony. Czemu te dzieci nie płaczą? Płakałyście na Karolinie. Płaczcie teraz! To był bardzo fajnie zrobiony horror w stylu animacji dla dzieci.
Znaczy to było trochę taka parodia horroru jednak. Karolina była faktycznie straszna.
Była trochę bardziej. To horrorowa, ta miała wszystkie rzeczy, moim zdaniem, które spełniała, żeby być horrorem.
Karolina tak, ale Paranorman jednak, wszystko było, wiesz, z humorkiem podane, to było wszystko śmieszne. Także, nie no, był naprawdę fantastyczny i cieszę się, że ten film mógł powstać, bo nie widzę dla niego za bardzo rynku poza nami.
Możliwe.
Poza ludźmi, którzy są animatorami.
Kara pewnie nie dostanie, dostanie albo Rekiet Ralph, albo Merida. Aczkolwiek ja trzymam kciuki za Paranormana, uważam, że to jest najlepsza kreskówka, jaką widziałem w zeszłym roku.
Zdecydowanie, to znaczy on fabularnie jak dla mnie nie był absolutnie fantastyczny, ale jako, generalnie zrobił na mnie niesamowite wrażenie. I był bardzo dorosły. I stary, kiedy zobaczyłem scenę, w której jest zbliżenie na... On jedzie na rowerze, Norman jedzie na rowerze, jest zbliżenie na niego i na ten rower. I kiedy uświadomiłem sobie, że ktoś musiał zrobić ten miniaturowy rower,
no,
to mój mózg eksplodował.
Ja oglądałem dodatki na Koralinie, to wiesz, jak widziałem, była osoba, która robiła tylko guziczki, to...
No...
To można dostać pierdolce.
To jest animacja poklatkowa podniesiona na tak wysoki poziom, że zaczyna mi już przestać wierzyć, że w ogóle da się to zrobić w ten sposób.
A oglądałeś Hotel Transylwania?
Oglądałem i wiem, że tutaj będziemy mieli kompletnie różne opinie o tym, bo ty widzieli go po polsku i to ponad zrujnowało film.
Tak. Przynajmniej, znaczy nie wiem, na ile film by mi się podobał, gdybym obejrzał go w wersji angielskiej, bo nie widziałem jeszcze. Ale wersja polska, film zajebiście podoba mi się wizualnie. Mhm. Tartakowski, jego styl świetnie się przyniosło na animację 3D.
Tak.
Ale jeśli idzie o wersję słowną, absolutnie nic mnie nie rozbawiło w tym filmie.
Ale tam było bardzo dużo fizycznego humoru.
Fizyczny humor był spoko, ale żaden żart i żaden tekst i żaden głos nie trafił do mnie tak, żeby mnie chociaż to bawiło. Nie dawało mi to żadnej frajdy, bo oglądałem tak, jakbym oglądał jakiś zwykły film telewizyjny.
Chciałbym, żebyś zobaczył go w oryginalnej wersji, ponieważ pewnie wydaje mi się, że jesteś osobą, której ten film się bardzo spodoba. A to dlatego, że to jest bardzo klasyczny film animowany. Taki film, na jaki chodziliśmy dawno temu z rodzicami, gdzie te filmy są wyraźnie zrobione dla dzieci. Jest tam dużo fizycznego humoru. Ktoś dostanie w głowę, czasem ktoś dostanie w jaja, czasem ktoś spadnie z dachu. Ale jest to zrobione naprawdę uroczo i fajnie i widzisz, że robił to ktoś, kto się na tym zna i jest, ten film jest naprawdę fajny i ciężko mi go podać jako jeden z najlepszych filmów animowanych z zeszłego roku, ale zdecydowanie nie żałuję, że go zobaczyłem.
No, ale dzięki temu Tartakowski teraz może usiąść i skończyć Samuraja Jacka.
A kończy go?
No, takie są głosy.
Ja nie chcę, żeby on miał koniec.
Są takie głosy, że wreszcie mają zrobić film pełnometrażowy, który będzie końcówką Samuraja Jacka. Bo Jack się nie kończy, Jack nie ma końcówki.
Ale to było piękne. Każdy odcinek kończył się źle praktycznie i to, że on nie miał końca, też było fajne dla mnie.
Właśnie moim zdaniem ja lubię zakończenia.
Ale jeśli ktoś powie więcej Jacka, to ja zawsze przyklasnę, także wiesz, super.
Ja czekam.
Bardzo dobra rzecz. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to jest The Reward, który nie wiem, czy widziałeś, nagroda. To jest film krótkometrażowy, który jest filmem dyplomowym studentów Animation Workshop. To jest film robiony animacją ręczną, w sensie rysowaną. I widać, że to jest film dyplomowy jakichś studentów, bo to nie jest super płynna animacja, ale jest wystarczająco płynna, żeby była zajebista. Nie jest tak płynna jak, wiesz, film Disneya, gdzie faktycznie wygląda to, jakby to była postać, która się porusza. Tu widzisz, że to jest animacja, widzisz te przeskoki, widzisz te takie szybsze ruchy, ale jest tak przepiękny, ma super tła, ma uroczą historię, bardzo prostą. Jest to zwyczajnie historia, wiesz, dorastania dwóch chłopaków, którzy są przyjaciółmi i chcą zostać bohaterami. I miłość do tego tematu bije po prostu z tego filmu. Bardzo ci polecam, jeśli go nie widziałeś, i wszystkim, którzy słuchają również. Wrzucę linka do niego w notkach. I jeśli ty nie masz niczego, to mam jeszcze komiks do polecenia. Bele, wyszedłeś z pokoju.
Tak.
Pobiłeś rekordy teraz, kurwa.
Czemu?
Bo wyszedłeś z pokoju, kiedy mówiłem.
Nie, słuchałem cię.
Tak.
Okej, wyszedłem, no robię obiad, sorry.
Mówiłem, że jeśli nie masz nic więcej, to ja jeszcze mam komiks do polecenia.
Poleć komiks.
Faith Erin Hicks,
to
tak.
To mój komiks?
No. Nie wiem, może. Czy jesteś dziewczyną? Faith Erin Hicks to jest laska, która zrobiła komiks, który bardzo, bardzo wywarł na mnie ogromny wpływ dawno temu, kiedy go czytałem, nazywał się Demonology 101.
Okej, to nie ja.
I ona robiła dużo więcej projektów, między innymi Friends with Boys, który został wydany jakiś czas temu i też bardzo dobrze się przyjął, a obecnie robi Nothing Can Possibly Go Wrong, pod takim adresem właśnie nothingcanpossiblygowrong.com. Ona robi takie komiksy, które są obyczajowe, bardzo urocze najczęściej, I tym razem pierwszy raz robi komiks do czyjego scenariusza. Także jest to trochę inna rzecz niż jej normalne, ale wciąż jest to urocze, wciąż jest to obyczajowe.
Kojarzę jej rysunki właśnie.
Wiesz, z czego może będzie się kojarzył niedługo? Ona robi komiks promujący grę... Ach, Jezus. Gra twórców Uncharted najnowsze. Jak ona się nazywa? The Last of Us.
Okay.
Ona robi komiks, który będzie towarzyszył filmowi. I dlatego jest o niej głośno ostatnio.
Nie lubię tej gry The Last of Us, dlatego że to nie jest Uncharted 4.
A ja jeszcze nic w niej nie ruszyło za bardzo. Czekam, aż mnie coś ruszy w niej.
Ja czekam na Uncharted 4.
No i to w zasadzie tyle. Myślałem, że zawiniemy się w 30 minutach, a jest godzina 15.
Dawnośmy po prostu nie gadali.
No to prawda. Trzeba to zrobić ponownie w przyszłym tygodniu albo coś takiego. Sam nie wiem. Ale właśnie, czekaj, mieliśmy pogadać jeszcze o tym, co się dzieje ostatnio u nas.
Okej, co u ciebie? Ty zrobiłeś komiks porno.
Nie martw się tym, że to będzie za długo, bo ja będę wrzucał jakąś muzyczkę pomiędzy nasze niektóre kwestie wcześniej, także...
Spoko, zrobiłeś komiks porno i mi go nie wysłałeś.
Nie wysłałem ci, bo nie wiem, widocznie nie gadaliśmy. Ja generalnie od jakiegoś czasu robię na swoim, czyli siedzę w domu i robię freelance tak zwany.
Tak jak ja, dlatego nagrywamy podcast
o 12.
13.
O 13 obecnie. 14 już, Jezus.
Kurwa.
Gdzie
ten czas tak leci?
Tak, robię parę projektów jednocześnie, bo generalnie chciałbym bardzo spróbować wydawać komiksy przez internet. Także w sensie wydawać je za kasę. Chciałbym wydać kokoartowe komiksy. W takim formie, że będą bardzo tanie, będą w formie cyfrowej właśnie i będą z dodatkami typu dodatkowe historie do każdego komiksu. Teraz rysuję 10-stronową, czyli 20-paskową historyjkę dodatkową do kokoartu. I narysowałem komiks porno też, znaczy komiks erotyczny. No jest to porno, sorry.
Nie ukrywajmy. Ale już widziałem, że sprzedajesz już to.
Sprzedaję. On jest tak naprawdę jako z pewnych powodów, które mogę ci później opowiedzieć, to on jest jako podziękowanie za to dotację na mojej stronie z erotyką i takimi rzeczami.
Okay.
No nie powiem, żeby on sprzedał się dobrze, to znaczy nie powiem, żeby mi się zwrócił z ilością pracy, która przy nim była, ale sprzedało mi się na tyle, żeby... I postanowiłem sobie, że jeśli sprzedam ileś tam sztuk, to zrobię następną część, żeby to rozwijać dalej, nie? Bo historia wydaje mi się, że jest fajna i postacie wydaje mi się, że są fajne i mam dużo wymyślonych pomysłów na kolejne historyjki, także wiesz, bam.
No to ja ci życzę najlepszego. Ja póki co z komiksu, bo ja też siedzę na freelance, co jest bardzo, bardzo fajne.
Bo ty robisz okładki do książeczek, nie?
Ja się ostatnio się zajmuję robieniem okładek do książek, głównie dla wydawnictwa Sine Qua Non. W tym momencie skończyłem robić okładkę do Drugich Żywych Trupów.
Nice.
I zajmuję się też, pracuję przy komiksach, pracuję z Timofem i często literuję, składam, projektuję okładki. Więc jestem jednym z tych ludzi, którzy żyją z komiksów.
Mój Boże.
No i wciąż sobie demówi i mam nadzieję, że jeszcze demówi teatr pociągniemy przynajmniej jeden rok.
No tak, tak. Ale
możliwe, że będzie więcej. Znaczy to jest na zasadzie, że dopóki Małecki ma czas rysować, to ja bym chciał dla niego pisać.
No.
Ale Małecki się rozkręca i robi teraz też więcej albumów. W tym roku może będą jego dwa albumy, więc zobaczymy, jak to pójdzie z The Movie Theater. Jeden sezon, przynajmniej dwa odcinki chciałbym jeszcze zrobić.
No słusznie. Ja muszę to nadrobić, bo ja utknąłem kiedyś wcześniej, później była przerwa. I chyba nie czytałem ostatniego sezonu całego.
No ja to raczej, bo ja to wrzucam. To jest historia fabularna. To jest strasznie wkurwiające czytanie czegoś raz na tydzień.
Wiem, bo sam robię takie komiksy.
I ja takich nie czytam. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, po co, skoro ja takich nie czytam, to po co tak robić? Dlatego teraz już, jak będziemy robili nowy The Movie Theater, będzie się pojawiało codziennie. Skończymy pasek, skończymy historię, tam na 30 pasków i potem przez miesiąc codziennie będzie nowy pasek.
Mhm.
A tak będzie The Movie. A ty robisz kwartowy paciorek i to też zamierzasz wydać?
Tak, to znaczy sprawa wygląda tak, że postanowiłem, że komiks musi być skończony. Ja mam spisany cały scenariusz, bo ja kwartowy paciorek wysłałem do wydawców, więc mam spisany skrót scenariusza i mam zrobione tyle, ile mam zrobione. I Tak naprawdę został jeden, miałem w planach zrobić jeszcze jeden rozdział, który właśnie teraz się zaczął, ale praktycznie w praktyce wyjdzie to prawdopodobnie na dwa. Także pół roku prawdopodobnie jeszcze ten komiks będzie trwał i będzie miał zakończenie, wszystko będzie naprawdę zajebiste.
No, to wtedy wreszcie przeczytam, bo ja utknąłem jakoś w momencie, w którym nie pamiętam nawet. Wtedy będzie utknąłem, bo stwierdziłem, że poczekam, aż skończysz.
No faktycznie jest tak, że ten komiks czyta się lepiej w całości, bo dużo osób pisze do mnie, że wcześniej jak czytało, to wydawało im się, że komiks jest zagmatwany, a jak czytają go naraz, to naprawdę ma sens. Także no ja rozumiem, że robienie komiksu fabularnego jako webkomiks jest ciężkie, ale no tak go robię, tak to dla mnie działa. Także Warcowy Paciorek będzie, jeśli nie będzie wydany w jakiś sposób przez jakiegoś wydawcę, to też na pewno wydam go w wersji cyfrowej. Z tym, że jeśli będzie wydany przez wydawcę, to wtedy będę go przerysowywał od początku. Mhm. Znaczy pierwsze prawdopodobnie, nie wiem, 100 stron na przykład.
Okej. Okay. Ja na przykład wolę się, całkowicie się przerzuciłem z internetu do na papier.
No poza tym, że robisz The Movie.
No, ale The Movie robię praktycznie na zlecenie.
No tak, dla stopklatki. A to co robisz na papierze?
Jeśli idzie o historie popularne. Właśnie teraz już skończyłem album pisać z przygodami Karłów, które pojawiały się w kolektywie.
Czyli już całkowicie scenariuszowo?
Słucham?
Czyli już całkowicie scenariuszowo teraz pracujesz? Jeśli chodzi o ten?
Staram się tak.
Nie będziesz...
Nie, czasami też tam rysuję. Napisaliśmy 95, napisałem ja, bo sam pisałem akurat to, 95 stron. Mhm. I już z Bartkiem Kuczyńskim powoli działamy, żeby to rozkręcać, więc mam nadzieję, że może w przyszłym roku to
czyli
wydamy.
Bartek będzie rysownikiem.
Bartek rysuje. Bartek szkicuje, ja tuszuję.
Dlaczego mi się wydaje tak bardzo, że Karły rysował Igor?
Igor rysował na początku, dopóki Igor przestał rysować cokolwiek.
No. Ja ostatnio Igor znalazłem na Dewiancie i zobaczyłem jego rzeczy stamtąd. Tak mnie to zmiażdżyło zajebiście. Naprawdę.
I teraz ten. Jeszcze będę teraz zabierał za Scientię 2.
Bardzo dobrze. A będziesz miał rysownika?
Tak, będzie Łukasz.
Bardzo dobrze, bo Łukasz ten mniej rysuje ostatnio.
Ustaliliśmy z Łukaszem, że napisze i będzie pewnie się nakręci i będzie rysował.
Ustaliliście, że weźmie dupę w troki i zrobi.
Tak, no w pewnym sensie tak. Czekam tylko, po prostu muszę wreszcie napisać.
Bardzo słusznie. Na spoko. No to wiesz... Trzymajmy kciuki za siebie wzajemnie i generalnie no. Myślę, że jeśli będziemy nagrywać coś od czasu do czasu, to będziemy update'ować ludzi pod kątem tego, co robimy. Ja w sumie nie wiem, gdzie miałbym teraz odesłać. Wszystkie moje rzeczy są na cocoart.net, ewentualnie angielska strona kokoński.com. Kokoński.com! Tak?
Kokoński.com?
Chyba tak. Ale ja nie na CocoArt.net nie linkowałem tego komiksu erotycznego, bo trochę mi to się wydaje dziwne, bo tam są jednak komiksy, które są bardzo dla każdej grupy wiekowej. Także jeśli ktoś jest zainteresowany tym komiksem akurat, to możecie znaleźć linki do niego na moim DeviantArcie albo na Erokomika, czyli erokomika.blogspot.com, gdzie Adler bardzo często się udziela, także w ogóle polecam tą stronę. Ponieważ Adler się udziela tam.
No, tak.
Jestem fanem do dziś. A ciebie podać jakąś stronę swoją?
No ja w tym momencie mogę powiedzieć tylko stronę demovie.com.pl, ponieważ na niczym innym nie siedzę w tej chwili.
Dobra. I to w zasadzie tyle. Na Swinga, jak oczywiście, jeśli nie ściągnęliście ze strony, tylko ktoś wam dał, to znajdziecie na swingmyślnikpodcast.blogspot.com, ewentualnie przez jedną z naszych stron, bo chyba mamy tam zalinkowanego Swinga.
Chyba tak.
Tak. Swing jest także na Facebooku, bo jesteśmy na Facebooku, nasze projekty są na Facebooku, Facebook generalnie wszędzie, wiadomo. I w zasadzie tyle. Wiesz co, czekałem na ten moment, kiedy Facebook zacznie się przejadać ludziom i ludzie będą przechodzić na coś innego. I zastanawiam się, czy to nie jest pierwszy projekt, pierwsze takie miejsce społecznościowe, które wytrwa na zawsze.
Może.
Bo zaczynam tak myśleć powoli.
Zacząłem jeść migdały, przepraszam. Zgłodniałem.
Fabele. Masz jakiś chujowy dowcip na koniec?
Nie.
Także tym chujowym brakiem dowcipu będziemy kończyć dzisiejszy odcinek Swing. Wszystko wam już powiedzieliśmy. Znajdziecie nas też na Twitterze. Mówił do was Konrad Okoński.
I Robert Ciński.
Do widzenia. Pa, pa. You'll have a tale or two to tell when you come back. Can you promise that I will come back? No. And if you do,
You will not be the same.
Bardzo fajnie jest teraz, spoko.
Tak, jest bardzo... Okej, no to się cieszę.
Jest tak fajnie, że wiesz, jest mi ciepło aż.